Czy jesteśmy gotowi na to, aby poddać się pod działanie Słowa Bożego? Czy jesteśmy gotowi na to, aby ugiąć się pod mocą Słowa Bożego? Aby dać się nagiąć? Czasami nasze sztywne karki, sztywne sposoby myślenia. Czy jesteśmy gotowi? To jest naprawdę pytanie, które chcę rzucić, postawić każdemu z nas i sobie. Czy jesteśmy gotowi z pokorą przyjść pod działanie Słowa Bożego? Jeśli nie jesteśmy na to gotowi, to nie ma sensu to zwiastowanie, to kazanie, nie ma sensu otwierać w ogóle Biblię, nie ma sensu czytać Słowo, jeśli nie jesteśmy na to gotowi. Jesteśmy gotowi na to? Mamy swoje Biblię ze sobą. Będziemy dzisiaj dużo fragmentów cytować. Moja żona mówiła mi, żebym za długo dzisiaj nie mówił, ale jak to jest często w małżeństwach, czasami mężowie na przekór robią swoim żonom. Opowiadamy dzieciom bajki. Lubicie opowiadać dzieciom bajki, swoim dzieciom? Ja lubię opowiadać bajki. Czasami ich jest za dużo, ale tak jest, że opowiadamy. Te bajki. Ja naszej Gosi już wszystkie bajki, jakie tylko wymyślili, chyba opowiedziałem już po 100 razy. Już się repertuar skończył i teraz muszę już wymyślać swoje bajki. Mówi mi, a opowiedz mi coś, opowiedz mi o sarence, opowiedz mi o zajączku, czy tam o jakimś bocianie, lisie i tak dalej. I wymyślam różne historyjki. Lubimy dzieciom opowiadać bajki, dzieci lubią słuchać tych bajek. Opowiadam jej historie biblijne. Wiecie, kiedy opowiadam jej historie biblijne, zwłaszcza takie fragmenty, takie wydarzenia, które są cudowne, to są cudowne działania, gdzie Bóg w cudowny sposób czyni rzeczy, jak na przykład przejście przez Morze Czerwone, suchą nogą i wiele innych podobnych. Mam takie wrażenie, że ona nie uświadamia sobie do końca, że to jest prawda, że to jest rzeczywistość, to o czym mówię. Ale też kiedy opowiadam jej bajki i opowiadam właśnie takie rzeczy o jakimś tam, że lis czy tam bocian się spotkali i tam rozmawiali i tam to się stało, to też mam takie wrażenie, że nie do końca uświadamia sobie, że to o czym mówię jest fikcją. Wiecie, i w takim wieku, gdzieś tam do 5., 6. roku życia, trudno jest rozróżnić między prawdą a rzeczywistością. Wiecie, ja za bardzo nie odbieram jej tego właśnie, że ona tak to traktuje. Ponieważ jest to jej świat, jest to jej życie. Świat uciech, zabaw dla takiego dziecka, to jest jej po prostu życie. Zwierzątka są prawdziwymi postaciami dla niej. Ale wiecie, problem tkwi w tym, że wielu z nas jeszcze nie wyrosło ze świata bajek. Wielu z nas nie wyrosło ze świata fikcji, mimo tego, że jesteśmy dorosłymi. Często miesza nam się prawda z fikcją. I to jest problem. I dzisiaj o tym chciałbym mówić. Wszyscy lubimy opowiadać sobie bajkę, albo wierzymy w bajkę. Albo powiem tak, najbardziej popularną bajką jest, w którą wielu z nas wierzy. Ja też często przyłapuję siebie, że wierzę w tą bajkę. A ta bajka jest zatytułowana Jakoś tam będzie. Słyszeliście o takiej bajce? Jakoś tam będzie? My dorośli wierzymy w tą bajkę i to jest najbardziej popularna, najbardziej lubiana przez nas bajka. Jakoś tam będzie. Nie musisz pracować, jakoś tam będzie. Nie musisz uczyć się, jakoś tam będzie. Nie musisz modlić się, jakoś tam będzie. Nie musisz wierzyć, bo jakoś tam będzie. A prawda jest taka, że jeśli nie pracujesz, to nie będzie jakoś tam, tylko nie będzie chleba. Prawda jest taka, że jeśli nie uczysz się, nie jakoś tam będzie, nie będzie laurki. Prawda jest taka, że jeśli nie wierzymy, Panu Jezusowi to nie będzie zbawienia. Nie jakoś tam będzie. Jakoś tam przepchniemy bramę w niebie. Jak Pan Bóg będzie przyjmował do nieba, to my przepchniemy i jakoś tam będzie. Jakoś tam wtargniemy do nieba. A tak niektórzy mówią. Jak nie ma modlitwy, to nie jakoś tam będzie, tylko nie będzie zwycięstwa. Jeśli nie ma miłości do Boga, nie będzie radości z Jego społeczności. To jest rzeczywistość. I chciałbym was przyprowadzić do pewnej sytuacji, do pewnej historii ze Starego Testamentu. Historii ludu Bożego, którym też się mieszała często prawda z rzeczywistością. Też wierzyli, też lubili tą bajkę, jakoś tam będzie. Druga Królewska, rozdział 17. Druga Królewska, rozdział 17, wiersz. Najpierw przeczytamy od 1 do 6. Druga Królewska, rozdział 17, od 1 do 6. W 20 roku panowania Achaza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii Ozeasz. Samaria to jest Izrael. Północne królestwo, wiemy, że królestwo izraelskie podzieliło się na dwa. Za czasów Rehabeama i Jeroboama i królestwo południowe, Juda i powstało królestwo północne, które też często było nazywane Samarią. I tutaj akurat czytamy o wydarzeniu, które miało miejsce w królestwie północnym. W 20 roku panowania Achaza, króla judzkiego, objął władzę królewską nad Izraelem w Samarii Ozeasz, syn Eli, a panował 9 lat. Czynił on to, co złe w oczach Pana, jednakże nie tak, jak królowie izraelscy, którzy byli przed nim. Przeciwko niemu nadciągnął Salmanasar, król asyryjski, i Ozeasz został jego lennikiem i płacił mu daninę. Gdy jednak król asyryjski wykrył spisek Ozeasza polegający na tym, że wysłał on posłów do króla egipskiego So i przestał płacić rokrocznie daninę królowi asyryjskiemu, kazał go król asyryjski pojmać i wtrącił go w kajdanach do więzienia, po czym król asyryjski najechał cały kraj, ruszył na Samarię i uprowadził Izraela do Asyrii i osadził ich tam w Halach i nad Haborem, rzeką Gozanu i w miastach medyjskich. Był to rok 722. Biblia o tym mówi wyraźnie. W 722 roku przed Chrystusem król asyryjski Salmanasar V, który panował tylko notabene 5 lat i to był ostatni rok jego panowania, bo po nim przyszedł Sargon II, który zrobił zamach na niego i uśmiercił go, ale zdążył jeszcze dokonać zniszczenia w Izraelu. Salmanasar V w 722 roku przyszedł, obległ Samarię i uprowadził Izraela do niewoli. Asyryjczycy, najbardziej okrutny naród. Asyryjczycy mieli wielu bogów, ale głównym bogiem, tym ich Zeusem, tym bogiem numer jeden, był król wojny Aszur. Wcześniej w państwie staroasyryjskim, tutaj są czasy nowoasyryjskie, w państwie staroasyryjskim mieli innego boga. Był to bóg płodności, był to bóg powietrza. Inaczej go nazywali. Ale w państwie nowoasyryjskim stwierdzili, że naszym bogiem numer jeden jest bóg wojny. I rzeczywiście tak też postępowali, jak myśleli. Prowadzili na okrągło cały czas taką politykę zaborczą. Podbijali narody. Kilka lat wcześniej podbili Babilonię. Babilończycy, wielkie mocarstwo, Babilonia, nawet ich podbili. Egipt się nawet bał Asyryjczyków. Mieli bardzo okrutne metody zdobywania, podbijania. Tak kilka tygodni temu Daniel Modnicki mówił też o sytuacji, to jest 6 rozdziału tej samej księgi. Z kolei inni oblegli inny naród, tam zdaje się Aramejczycy oblegli, 6 rozdział, o tym mówi Samarię. Jak wyglądało oblężenie? Słowo Boże mówi, że obległ Samarię przez 3 lata. Wyobraźcie sobie, co tutaj się dzieje. Asyryjczycy, kiedy chcieli podbić jakieś miasto, czy jakieś terytorium, na ogół zaczynali od miast. Ściągali liczne wojska, otaczali miasto i takim zwartym kordonem, grubym na kilkadziesiąt metrów, a nawet kilkaset metrów, otoczyli miasto. Tam mysz się nie mogła przecisnąć. Kiedy upłynął jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, na czwarty dzień, piąty dzień już nie było jedzenia w tym mieście. Już ludzie nie mieli co jeść. Potem był tydzień, potem był miesiąc, a tutaj czytamy, na trzy lata obległ. W szóstym rozdziale jest powiedziane, że zaczęli swoje dzieci zjadać, własne dzieci zjadać. A po tygodniu, po dwóch tygodniach następuje co? Epidemia, choroby. I w taki sposób wyniszczali tych ludzi. W taki sposób podbijali. Ale jeszcze przypisywali sobie wielką łaskę królowie asyryjscy. I to jest zapisane w inskrypcjach asyryjskich. Że jeśli byli łaskawi, to brali ich i prowadzili, wyprowadzali i prowadzili do niewoli. I to była łaska, jeśli tak postępowali. Ale gdy prowadzili ich do niewoli, Asyryjczycy mieli taki zwyczaj, że gdy chcieli podbić jakieś miasto, to przygotowywali nowe terytorium dla tych właśnie podbitych narodów i tam zakładali nowe miasto. Oczywiście wszystko było pod władzą króla asyryjskiego. No i tak też tutaj się stało. Zaprowadził do niewoli, wyprowadził. Ale to nie było tak, że my jedziemy sobie na piknik, jedziemy sobie na wczasy do Asyrii. Zakuł ich w kajdany, zakuł ich w łańcuchy. Możecie sobie wyobrazić ten horror? Ten krzyk tysięcy ludzi, którzy biczami pędzeni w łańcuchach, w głodzie idą na wygnanie. Dzieci krzyczą, dzieci płaczą, kobiety rodzą, a oni ich popędzają biczami, po drodze umierają, chorują, niedosypiają i idą setki kilometrów. Tortury, kajdany, głód, cierpienie, krzyk. I tutaj pytanie jest, i tu jest pytanie. Jak to się dzieje? Jak to się dzieje, że naród Boży, że lud Boży w taki sposób kończy? Jak to się dzieje, że lud Boży, który ma do dyspozycji potężnego Boga, mówię nawet tak brzydko, do dyspozycji, bo przecież Bóg nie jest do dyspozycji. To my mamy być do dyspozycji Jego. Ale już Bóg na to przymknął oko i powiedział, jeśli tylko przyjdziesz, to otrzymasz. Ja jestem gotów, bo stróż Izraela nie drzemie ani nie zasypia. I kiedy tylko człowiek chce przyjść do Boga, to nawet o 2:30 w nocy może przyjść do Boga. W tym sensie mówię, że Pan Bóg jest do naszej dyspozycji, bo o każdej godzinie dnia możesz przyjść do Niego. Więc wracam do pytania, jak to się dzieje, że lud Boży, który ma do dyspozycji Boga i całą Jego wszechmoc i potęgę, kończy w taki sposób. Zobaczmy. Lud wybrany. Bóg wybrał ten naród, powołał Abrahama i powiedział mu, w tobie będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Będę ci błogosławił. A co to znaczy błogosławić? Że będziesz obfitował we wszystko. Będziesz szczęśliwy, będziesz miał szczęście. Bo błogosławić to znaczy uszczęśliwiać. Obdarzać szczęściem drugiego. Powiedział, będzie wielkim twoje imię. Będzie sławnym twoje imię. Zobaczcie, Bóg oddaje część swojej sławy, część swojej chwały oddaje temu ludowi. Jest jego obroną, jest jego tarczą. Genesis 15 rozdział, czytajmy uważnie. Ja będę twoją tarczą, ja będę ciebie bronił. powiedział Bóg. Nawet kiedy mu zapowiedział potomstwo liczne, kiedy ten nie mógł mieć syna, bo był za stary i jego żona nie mogła rodzić, to powiedział, będziesz miał syna. Ja dokonam cudu dla ciebie. Dla ciebie to zrobię. I on to zrobił. A nawet wtedy, kiedy poszli do Egiptu, kiedy Jakub z synami poszedł do Egiptu, my mówimy, że to jest niewola egipska, która trwała 430 lat. Ale nie 430 lat byli niewolnikami. Niewolnikami dopiero stali się pod koniec, kiedy przyszedł zły, nieprawy władca na tron. Wtedy dopiero byli w niewoli. A tak naprawdę poszli do Egiptu, dlatego że Bóg ich kochał. Dlatego że w Palestynie nie było pożywienia. Czytajmy 50 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, 20 wiersz. Gdzie Józef do braci się zwrócił i powiedział, wyknuliście zło, ale Pan obrócił to w dobro. Po co? By zachować ten liczny naród. I w Egipcie się znaleźli po to, żeby zachować swoje życie. To była opatrzność Boża, to była miłość Boża. To było kierownictwo Boże, że znaleźli się w Egipcie. A to, że nastał potem król nikczemny, który ich gnębił. Zło na tym świecie. Ale i też Bóg nie pozostawia w takiej sytuacji swój lud. Zobaczcie. Przychodzi do Mojżesza i mówi, Mojżeszu, ja mam dosyć tego. Ja się napatrzyłem na zło, które się dzieje temu ludowi. I słyszałem krzyk i on doszedł do mnie, do nieba. Teraz ja posyłam cię, idź. Wyprowadź mi ten lud. I kolejne objawy Bożej miłości i dobroci wobec ludu Bożego. Posyła wybawiciela, dokonuje sądu nad Egiptem. Posyła plagi, zabija pierworodnych, Izraela, Hebrajczyków ocala. Nikt nie zginął. Wszyscy wyszli z Egiptu. Wyprowadza ich z Egiptu. Wyprowadza ich z domu niewoli. I wielokrotnie on to mówi. Ja wyprowadziłem ciebie, Jakubie, z domu niewoli. Taki jest Bóg. Prowadzi ich przez pustynię. Przeprowadza ich suchą nogą przez Morze Czerwone. Nawet wody w rzece się zatrzymują. Daje im prawo. Daje im swoje słowo. Piąta Mojżeszowa, 8 rozdział, 3 wiersz. A wcześniej daje im zakon. Druga Mojżeszowa, 20 rozdział. Daje im słowo swoje. I mówi, nie samym chlebem człowiek żyje, ale wszelkim słowem wychodzącym z ust Bożych. Daje im pasterzy, którzy ich prowadzą, którzy ich strzegą, którzy troszczą się o nich. Słowo Boże powiada, prowadzi ich przez wielką i straszną pustynię, gdzie były skorpiony i jadowite węże. Piąta Mojżeszowa, 8 rozdział, 15 wiersz. Prowadzi ich przez pustynię, na której nie ma kropli wody, na której nie ma źdźbła trawy, a jednak ich poi na pustkowiu, a jednak ich karmi na pustkowiu. Widzicie to? Widzicie, jaki dobry jest Bóg? Daje im siłę i mądrość. Mówi, ja dałem wam siłę i mądrość do zdobywania bogactwa. Piąta Mojżeszowa, 8 rozdział, 18 wiersz. Czytajcie to. Bracia i siostry, patrzmy na Boga, na dobroć Boga w życiu ludu Bożego. Dokąd ich prowadził przez pustynię? Prowadził ich od dobrego do lepszego. Nikt na tej pustyni by się nie ostał. Żaden naród. Pustynia to pustynia. Nic tam nie ma. Nie ma tam wody, nie ma tam jedzenia, nie ma tam ludzi. Są tam tylko skorpiony i jadowite węże. Nikt się na takiej pustyni nie stoi, a jednak przeprowadził ich, bo prowadził ich od dobrego do lepszego. Dokąd ich prowadził? Prowadził ich do Kanaanu, do ziemi opływającej mlekiem i miodem. Dalej wypędził przed nim wszystkie potężniejsze od nich narody, którzy mieli grody warowne, którzy mieli żelazne wozy wojenne, którzy byli uzbrojeni, byli roślejsi. Więksi. Pamiętacie, kiedy 12 szpiegów poszło przeszpiegować tę ziemię? Wrócili i co powiedzieli? 10 powiedziało, nie damy rady, bo tam są olbrzymi mieszkają w tej ziemi i są dobrze uzbrojeni. Ale wiemy, że Jozue i Kaleb powiedział, Pan da zwycięstwo. I tak też było. Jest 5 Mojżeszowa, 9 rozdział, 2 wiersz i 4 Mojżeszowa, 13:27. Wypędził przed nimi potężniejsze narody, lepiej uzbrojone. Warownie ich, Słowo Boże mówi, sięgały aż do nieba. Jak zdobyć takie miasto, jeśli warownia sięga aż do nieba? Miasto, które stało na ich drodze, Jerycho, czy miasto Aj, najpierw nie zdobyli, ale potem zdobyli. Co więcej, Pan Bóg mówi, patrzcie, wysłałem szerszenie przed wami do tych miast, aby szerszenie pokąsało i wypędziły królów z tych miast, do których was prowadzę. A Jozuego 20:30 mówi tak, jeden mąż pędzi tysiąc. Jeden mąż pędzi tysiąc. Widzicie, jaką dobroć okazywał Pan Bóg wobec tego narodu, wobec swojego ludu? Powiada, ja będę walczył za was. On szedł przed nimi, on walczył za nich. Wprowadził ich do ziemi pięknej. 5 Mojżeszowa, 8 rozdział, 7 wiersz. Jozuego 24 rozdział. Powiedział tak, dałem wam miasta, których nie budowaliście. Dałem wam ziemię, na którą się nie mozoliliście. Patrzcie, ja dałem wam winnice, które nie zasadzaliście. A teraz możecie tam mieszkać. Możecie się cieszyć z tego. Możecie jeść z tych winnic. Widzicie, jaki Bóg dobry jest? Oni nawet nie musieli tego budować, nie musieli tego zasadzać. Nawet obuwie na ich nogach się nie zdzierało. Przez te 40 lat, jak chodzili po pustyni, wyobrażacie sobie tę sytuację? Jozuego 21 rozdział, 45 wiersz. Nie zawiodła żadna dobra obietnica, którą Pan Bóg złożył domowi izraelskiemu. Spełniły się wszystkie. Pan Bóg ma tysiące obietnic dla swojego ludu i spełnia wszystkie te obietnice. Księga Ozeasza, 11 rozdział. Pamiętacie, co jest w tej księdze napisane? A szczególnie w tym 11 rozdziale? Pozwólcie, że przeczytam. Ozeasza, 11 rozdział. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Przecież to ja uczyłem Efraima chodzić. Przecież to ja brałem ich na swoje ramiona, przyciągałem ich węzłami ludzkimi, powrozami miłości i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka. I nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Izajasza 46 rozdział, 3 i 4 wiersz. Słuchajcie mnie, domu Jakuba, mówi Pan, i cała resztka domu Izraela, których noszę od urodzenia, których piastuję od poczęcia. Pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił. I ja będę dźwigał i ja będę ratował. Widzicie to, co Bóg mówi do ludu Bożego? Czy myślicie, że On zmienił swoją obietnicę? Czy On nie chce tobie tego zrobić, dla ciebie tego zrobić? Czy On nie chce tobie dzisiaj powiedzieć, słuchaj mnie, ludu mój, słuchaj mnie, dziecko moje, którego noszę od urodzenia, którego piastuję od poczęcia. Pozostanę ten sam, aż do twojej starości, aż do lat sędziwych będę ciebie nosił. Ja będę dźwigał ciebie i ja będę ciebie ratował. Widzicie dobroć Bożą? Jak można przejść obojętnie wobec tego, co Bóg mówi? Jeremiasza 28 rozdział, 11 wiersz. Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Nie o niedoli, a o pokoju. aby was natchnąć nadzieją, aby dać wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Taki jest nasz Bóg. Ale jeśli to nawet im nie wystarczyło, jeśli to im nie wystarczało, co Bóg robił, czynił, to powiedział im, że pośle im Mesjasza, który poniesie ich winy. A właściwie Jezus Chrystus cały czas był obecny pośród nich. On był słupem ognia na pustyni. On był obłokiem. On był generałem wojska w armii Jozuego. Jozue 5, rozdział 13, wiersz. On był ich manną na pustyni. On był ich skałą, z której pili. 1 Koryntian 10, 4. A skałą tą był Chrystus, z której pili, jest powiedziane. Powiedzcie mi, jak to się dzieje? Wracam jeszcze raz do tego samego pytania, że ten sam lud, który miał Boga po swojej stronie, tak tragicznie kończy. Przecież był on ich ojcem. Przecież był ich matką. Był ich żywicielką. Był ich pasterzem. Był ich źródłem. Był ich obrońcą. Był ich walecznym wojownikiem. Był dla nich tarczą, był dla nich pokarmem, nadzieją, przyszłością. Bracia i siostry, jeśli nie widzimy tego, kim dla nas jest Bóg, to przejdźmy się do okulisty. Jeśli nie słyszymy tego, co Bóg mówi, przejdźmy się do laryngologa. Jeśli nie kochamy naszego Boga za to, to się przejdźmy do kardiologa. Coś trzeba z naszym sercem zrobić. Oczywiście przenośni mówię. Ale coś trzeba z tym zrobić. Abyśmy widzieli i słyszeli. I abyśmy reagowali na to. Dlaczego? Zadaliśmy pytanie. Dlaczego tak się dzieje, że lud Boży, który ma Boga w 100% po swojej stronie, potężnego Boga, tak kończy? To pytanie powtórzyłem już z 5 razy i może jeszcze z 5 razy powtórzę. Bo to jest ważne pytanie dla nas wszystkich. Przejdźmy do dalszej części tego 13 rozdziału, 17 rozdziału, przepraszam, drugiej królewskiej. Wiecie, że Biblia, w Biblię ludzie nie wierzą, w większości nie wierzą. Tak zwani naukowcy czy pseudonaukowcy śmieją się z Biblii, drwią, gardzą Biblią, mówią, że tam same sprzeczności, same głupoty. Wiecie, ja chciałem tylko sprawdzić ten wątek. Ten wątek tych napadów Asyryjczyków. I to są potwierdzenia historyczne. Te same rzeczy, które czytamy tutaj, podobne rzeczy, znajdują się w inskrypcjach królów asyryjskich. Tiglat-Pilesara, Sargona, Salmanasara. Dokładnie te same opisy znajdują się w tych księgach, w ich inskrypcjach. A tego i tego roku, w 5 roku mojego panowania, najechałem Izraela i uprowadziłem tylu i tylu do niewoli. I wziąłem tego i tego króla, pojmałem go. Takie opisy tam są. Ale ludzie dzisiaj się śmieją, bo nie chcą wierzyć jej. Bo Biblia mówi prawdę często prosto w oczy, dlatego nie chcą wierzyć temu. Odsuwają na bok. I tutaj jest kolejny przykład i kolejne świadectwo tego, że Biblia jest najlepszym podręcznikiem psychologii. Oczywiście Biblia nie jest podręcznikiem psychologii, ale jeżeli jakikolwiek podręcznik psychologii nam jest dzisiaj potrzebny, to jest podręcznik numer 1. I wszystkie inne podręczniki psychologii na tym powinny być wzorowane, na tej księdze. Psychologia to nauka, która zajmuje się czym? Odpowiada na pytanie, dlaczego rzeczy dzieją się tak, jak się dzieją. Jakie są związki, jakie są przyczyny zachowań, postępowania, wyników, rezultatów, skutki, przyczyny, relacje między tymi rzeczami. Tym się psychologia zajmuje w różnych dziedzinach życia człowieka. I zobaczcie, teraz 17 rozdział, 2 Królewskich, 7 wiersz. Co czytamy? Przeczytaliśmy o tym, że król Salmanasar V uprowadził, obległ Samarię, uprowadził ich do niewoli. A 7 wiersz mówi tak. A stało się tak, ponieważ. Czy można prościej coś powiedzieć? Powiedzcie mi. Czy można jakoś prościej to jeszcze powiedzieć? Dlaczego to się stało, co się stało? Biblia mówi, a stało się tak, ponieważ. No i mówi, dlaczego to się stało. Dlaczego lud Boży tak tragicznie kończy? Przeczytajmy sobie, dajmy sobie na to czas. Jest dopiero 11 godzina, a więc jeszcze mamy godzinę. A stało się tak, ponieważ synowie izraelscy grzeszyli. Jest jakiś związek z tym? Co czynili? No jest. Grzeszyli przeciwko Panu Bogu swemu, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej spod władzy Faraona, króla egipskiego, a czcili obcych bogów. A postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed oblicza synów izraelskich oraz tych, jakie wprowadzili królowie izraelscy. Wymyślili też synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Panu Bogu swoim. Pobudowali sobie świątynki na wzgórzach we wszystkich swoich miejscowościach, począwszy od baszty strażniczej aż do grodu warownego. I nastawiali sobie słupów i posągów, aszery na każdym wyniosłym pagórku i pod każdym zielonym drzewem. I spalali tam we wszystkich świątynkach na wyżynach kadzidła, jak ludy, które Pan uprowadził przed nimi do niewoli. Popełniali złe czyny, pobudzając Pana do gniewu. Czcili też bałwany, o których powiedział im Pan. Nie czyńcie tego. A chociaż Pan ostrzegł Izraela i Judę przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich jasnowidzów, mówiąc, zawróćcie ze swoich błędnych dróg i przestrzegajcie moich przykazań i ustaw zgodnie z całym zakonem, jaki nadałem waszym ojcom i przykazałem wam przez moje sługi proroków. Oni jednak nie słuchali. Stwardniał ich kark, jak kark ich ojców, którzy nie zaufali Panu Bogu swemu. Owszem, wzgardzili Jego ustawami, Jego przymierzem, jakie zawarł z ich ojcami i przestrogami, jakimi ich ostrzegł. I poszli za marnością. I sami stali się marnością. Jak ludy okoliczne, o których nakazał im Pan, aby nie postępowali jak one. Odrzucili wszystkie przykazania Pana, Boga swego i sporządzili sobie dwa odlewane cielce, sporządzili sobie posąg Aszery i oddawali pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służyli Baalowi. Oddawali też na spalenie swoich synów i swoje córki i uprawiali czarodziejstwo, wróżbiarstwo i całkowicie się zaprzedali, czyniąc to, co złe w oczach Pana i pobudzając go do gniewu. Oburzył się więc Pan bardzo na Izraela i odrzucił ich sprzed swego oblicza, tak iż pozostało tylko samo plemię judzkie. Widzicie? Mówiliśmy o tym, że plemię Judy, południowe królestwo i północne królestwo. Północne królestwo zostało odrzucone. Zostało tylko południowe królestwo Izraela, które się nazywa Judą. Ale ono też poszło do niewoli w roku 586. To już Babilończycy ich najechali. Bo też poszli drogą Izraela. Dlaczego tak się stało? Chcecie to poprawić, co tu jest napisane? Chcecie jak to skorygować, bo tu jest coś nie tak napisane? Bo grzeszyli. Czasami tak sobie myślimy, no my wszyscy grzeszymy, no grzech, no wszyscy jesteśmy grzesznikami, no i nic się nie da z tym zrobić. Oczywiście, że jesteśmy grzesznikami. Ale jesteśmy grzesznikami, którzy zostali zbawieni i napełnieni mocą Ducha Świętego. To nie jest powiedziane, że nasz grzech nie będzie kusił. Ale Bóg daje nam moc do tego, aby się oprzeć, aby walczyć, aby trwać w wierze i w modlitwie. I tego nam potrzeba, abyśmy oparli się grzechowi. Nie oparliście się do krwi w walce z grzechem. Autor listu do Hebrajczyków powiada. A grzech czyni zniszczenie. Niesamowite zniszczenie w naszym życiu. Grzech przede wszystkim gniewa Pana Boga. Grzech rozdziela nas. Grzech niszczy nasze relacje, nasze życie. Tak ogólnie rzecz biorąc, tutaj jakiś czas, kilka dni temu pastor mówił młodzieżowym obozie na temat grzechu. Co czyni grzech? Nie jest to czas na to, aby dokładnie o tych rzeczach mówić. Przejdźmy dalej. Czcili obcych bogów. W jakiego Boga wierzymy? Jakiego Boga mamy? Często się mówi, o, jego Bogiem są pieniądze, jego Bożkiem jest to i to i tamto. I wiecie, rzeczywiście tak jest w życiu wielu z nas. Że dla wielu z nas pieniążki są Bożkiem. Albo czas wolny, który chcemy spędzać. Albo wakacje są Bożkiem. Albo praca jest Bożkiem. Albo wiele innych rzeczy może być. Oni sobie porobili różnych bożków. Wiecie, jak oni robili? Brali siekierę i szli do lasu. I tam w lesie narąbali sobie drzewa, urąbali sobie cedr albo dąb, przywlekli ten cedr czy dąb do domu na podwórku i podzielili na dwie części. Z jednej części, jedną część wzięli na opał, włożyli do pieca, ogrzali się, ugotowali sobie jedzenie, napiekli sobie mięsa i się najedli. I im tak było ciepło, i tak było miło, i tacy syci byli, że spojrzeli na tą drugą część tego drzewa, tego dębu czy cedru i postawili go pionowo, wyciosali, zrobili bożka na postać człowieka. Izajasza 44 rozdział dokładnie opisuje nam, jak bożki powstawały. Stawiają go w domu albo na podwórku i mówią, ogrzałeś mnie, dziękuję ci. Nakarmiłeś mnie, dziękuję ci. Zapominając, że to, żeby ten cedr czy dom wyrósł, potrzebny jest deszcz z nieba, który Pan Bóg daje. Bożka sobie wyciosali. Z połowy się ogrzali, a drugą część postawili i modlili się i czcili bożka. I takich bożków sobie narobili mnóstwo. Ale wiecie, my też często takiego bożka sobie robimy. Jesteśmy wdzięczni pewnym rzeczom i pewnym przedmiotom. Marności, tak jak to Słowo Boże mówi, za to, że nam jest tak dobrze. A zapominamy o Bogu, który to wszystko daje nam do używania, jak Słowo Boże mówi. Postępowali według zwyczajów tych narodów, które Pan wypędził sprzed ich oblicza. Zastanawiam się, dlaczego Pan Bóg, tak niektórzy mówią, dlaczego Pan Bóg był taki okrutny, że powypędzał te narody, kazał ich pozabijać. To jest trudne pytanie i nie mam naprawdę dobrej odpowiedzi na to, dlaczego. Ale te narody taką ohydę popełniali i taką obrzydliwość w oczach Bożych, że Bóg nie mógł już na to patrzeć. Tam była niemoralność seksualna. Tam była niemoralność kultowa. Tam była prostytucja. Tam było spalanie własnych dzieci tym bożkom. Taki bożek, Moloch, który był wyrzeźbiony w postaci takiego człowieka, mężczyzny siedzącego na tronie z dziurą w środku. A tam w tej dziurze było po prostu palenisko, które płonęło. I oni wrzucali tam swoje dzieci i spalali. I to była ohyda, której Bóg nie mógł ścierpieć. I wypędził te narody z powodu obrzydliwości, jakie te narody czyniły. Wróżbiarstwo, czarodziejstwo, guślarstwo, czarnoksięstwo, magia. Te narody to czyniły. Pamiętacie, jak apostoł Paweł pojechał na Cypr, czy popłynął na Cypr? Nie na wczasy, nie na fajne wakacje, tylko dlatego, że Duch Święty go tam poprowadził. I tam na Cyprze, gdy głosił Ewangelię, przeciwstawił mu się jeden czarnoksiężnik, który się nazywał Elymas. I wiecie, i apostoł Paweł nie owijał w bawełnę. A ty człowieku, tam sobie się pobaw te swoje magie tam i tak dalej. To nic takiego. Nie było tak. Wiecie, co on powiedział? Dzieje apostolskie, 13 rozdział, 10 wiersz. Dzieje apostolskie, 13 rozdział, 10 wiersz. Lecz wystąpił przeciwko nim czarnoksiężnik Elymas. Tak brzmi bowiem w tłumaczeniu jego imię, starając się odwrócić prokonsula od wiary. A Saul, zwany Pawłem, napełniony Duchem Świętym, utkwił w nim wzrok I rzekł, o pełny wszelkiego oszukaństwa i wszelkiej przewrotności, synu diabelski. On nie przebiera w słowach. Mówi, jesteś synem diabelskim, jeśli to czynisz. Nieprzyjacielu wszelkiej sprawiedliwości. Nie zaprzestaniesz ty wykrzywiać prostych dróg pańskich? To nie są żarty. Wróżbiarstwo, tarot, magia, znaki zodiaku, to nie są żarty. Apostoł Paweł nazwał synem diabelskim tych, którzy te rzeczy czynią. I nie przebiera w słowach. Wykręcacie proste drogi pańskie. Prosta droga pańska jest taka. Kiedy masz problem, idziesz i modlisz się. I szukasz Bożej woli, i szukasz Bożego oblicza. A krzywa droga pańska to jest wtedy, kiedy idziesz do wróżki i do kart i do tarota, żeby ci powiedziały, jakie będzie twoje życie. I to jest diabelstwo, mówi apostoł Paweł, i raz na zawsze sobie to nazwijmy po imieniu. Te rzeczy. I oni to czynili. Naród Izraela, lud Boży to czynił. Możecie sobie to wyobrazić. Nie słuchali głosu Pana, Słowo Boże mówi. Owce moje, głosu mojego słuchają. Ja je znam, one mnie znają i idą za mną. Kto to powiedział? Powiedział to Pan Jezus. O swoim ludzie, o swoich uczniach, o swoich dzieciach. Owce moje głosu mojego słuchają. Jana 10 rozdział, 27 wiersz. Bracie i siostro, czy słuchasz głosu Jezusa, głosu swojego pasterza? Czy słuchasz? Czy kierujesz się głosem, który słyszysz, który płynie do ciebie ze strony twojego pasterza Jezusa Chrystusa? Czy słyszysz ten głos Jego? Owce moje głosu mojego słuchają. Ja je znam, a one mnie znają i idą za mną. Idziesz za Nim? Oni nie słuchali głosu Pana Boga swego, a inne głosy słyszeli. I szli za nimi. Nie zaufali Panu Bogu swemu. Ozeasz, król, zamiast modlić się do Boga i szukać woli Bożej, zamiast iść do proroka Bożego i szukać woli Bożej, wiecie, co on zrobił? Wycieczkę sobie zrobił do Egiptu, do faraona, który się nazywał So. I tam szukał pomocy. Zawiązał koalicję antyasyryjską, żeby króla asyryjskiego pokonać. Nie zaufał Panu, a zaczął ufać innemu człowiekowi, marności, który nie może pomóc. No i nic dziwnego, że się Salmanasar zdenerwował i powiedział dosyć tego. I najechał, i uprowadził. Wzgardzili jego przymierzami i ustawami, poszli za marnością. Co to jest marność? Marność to jest to, co kończy się na tym świecie. Wszystko to, co rodzi się na tym świecie i kończy się na tym świecie, jest marnością. Wszystko to, co nie przetrwa próby śmierci, jest marnością. Wszystko to, co musi zginąć z natury rzeczy, jest marnością. Ale tak często my pokładamy naszą ufność i naszą miłość, nasze serca. Lgniemy naszymi sercami do rzeczy, które giną. A nie szukamy Boga. Nie kochamy Boga. Całkowicie się zaprzedali. Co znaczy zaprzedać się? Żeby tylko przetrwać. Zrobię wszystko. Żeby tylko mieć. Zrobię wszystko. Mnie nie obchodzi Słowo Boże. Tutaj na tej ziemi. A jaki to ma związek z nami? Ktoś powie. To, co jest tam napisane w 2 Królewskiej 17, jaki to ma związek z nami dzisiaj? My przecież żyjemy 2700 ileś tam lat po tym wydarzeniu. A no taki ma związek, że ty i ja również jesteśmy ludem Bożym. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, jesteś ludem Bożym. I podobne ataki mogą mieć miejsce w twoim i moim życiu. I możemy ulegać podobnym pokusom jak oni. I niestety tak jest, że wielu z nas ulega tym pokusom, że wielu z nas idzie drogą grzechu, szuka sobie obcych bogów, wymyśla rzeczy niewłaściwe o Panu,
Wiecie, wymyślali sobie niewłaściwe rzeczy o Panu, bo nie znali Pana. Wiozły go w Sędziów w 2 rozdziale 10 wierszu. Jest powiedziane, że nowe pokolenie nie znało Pana i czynili zło. Sędziów 2 rozdział 10 wiersz. Kiedy się nie zna Pana, to się wymyśla coś. To się wyobraża swojego Boga. Dlatego dzisiaj Bóg chrześcijan ma tak wiele postaci i tak wiele form. Dlatego, że po prostu ludzie nie znają prawdziwego Boga. Ale wiecie, oni nie znali Pana. To nowe pokolenie, które weszło do Kanaanu, które wprowadził Jozue i Kaleb, nie znało Pana, Słowo Boże mówi. I zaczęli sobie wymyślać własnego Boga, własne wyobrażenie o Bogu. A to dlatego jest powiedziane, nie będę czytał, bo naprawdę nie ma czasu, że opuścili Pana. Jeżeli się opuści Pana, no to go się nie zna. Bo poznać kogoś w języku biblijnym to znaczy mieć z nim społeczność. Żyć z nim to znaczy poznać. Oni z nim nie żyli, oni go opuścili. Jak często my opuszczamy Pana i szukamy innych dróg? My jako lud Boży, czy ufamy Panu? Czy ufamy Panu, czy wierzymy Mu, jeżeli jest problem? Idziemy do Jego Słowa, klękamy, modlimy się, szukamy Jego woli, studiujemy Biblię, czy robimy tak jak Berejczycy, badali Pisma, czy tak się rzeczy mają? Czy szukamy najpierw woli Bożej? Czy od razu idziemy do innych metod? Nierzadko niemoralnych, nieetycznych, aby rozwiązać nasz problem. Jeśli tak, to znaczy, że nie ufamy do końca Panu. Jaki to ma związek z nami? Jesteśmy ludem Bożym. Ale my tak samo jak Izrael, a może nawet więcej, mamy Boga po swojej stronie. Prawda? Mamy Boga po swojej stronie, czy nie? Mamy do dyspozycji całą moc Bożą, czy nie? Jesteśmy takim samym ludem Bożym jak Izrael. Żyjemy w innych czasach, to fakt. Żyjemy po śmierci Chrystusa na krzyżu. Oni żyli przed. Oni byli ludem Bożym, my jesteśmy ludem Bożym. Myślę, że każdy z nas 8 rozdział listu do Rzymian powinien dobrze się z tym zaznajomić. Wiecie, o czym mówi list do Rzymian, 8 rozdział? Przeto nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. XIV wiersz. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. A jeśli dziedzicami, to i dziedzicami, jeśli dziećmi, to i dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Wiersz 26. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. 28 wiersz. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych ich powołał. A których powołał, tych usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Cóż wtedy powiemy? Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał darować nam czego? Wszystkiego. Wy możecie sobie to wyobrazić? Bo ja nie. Tak do końca nie jestem w stanie moim ograniczonym umysłem sobie wyobrazić, co Bóg dzisiaj nam daje. On Syna dał swojego. To jakże nie miałby innych rzeczy dać? To, co najcenniejsze dał. Dalej powiada, któż będzie oskarżał? Nawet wtedy, kiedy będą nas oskarżać, to Jezus Chrystus stanie jako nasz adwokat i będzie nas bronił przed obliczem Boga. Któż będzie potępiał? Czy Jezus będzie potępiał? Mówi, przecież On umarł za nas. To jakże On może nas potępiać? On zmartwychwstał dla nas. On siedzi teraz po prawicy Bożej i On teraz oręduje za nami, wstawia się za nami. To któż jeszcze nas potępi, jeśli sam Bóg nas nie potępi? To co ma kto inny do powiedzenia w Twojej i mojej sprawie? Nic. Bo któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie? Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czego jeszcze nam potrzeba? Ludu Pański, Ludu Boży. Jeśli Bóg za nami, to któż przeciwko nam? Bracia i siostry, dlaczego? Dlaczego tak się dzieje, że mając Boga do dyspozycji, mając Jego moc, mając Jego miłość, mając Go jako Ojca, jako Matkę, jako Żywiciela, jako Wojownika, Obrońcę, dlaczego tak mało jest w moim życiu zwycięstwa? Dlaczego tak mało jest w moim życiu modlitwy, w naszym życiu? Dlaczego tak mało czerpiemy z Jego bogactwa, z tych niezgłębionych pokładów dobroci i łaski i chwały, jaka jest złożona w Jezusie Chrystusie? Dlaczego często, tak jak ten naród Boży opisany w Starym Testamencie, dlaczego tak często kończyć muszą się nasze sprawy? Że jest upadek, że jest smutek, że jest cierpienie, że jest niewola. I nie wiemy, w jaką stronę iść. Chciałbym, abyśmy to słowo przyjęli do serca. I abyśmy coś zrobili z tym słowem. Chciałbym, byśmy teraz się modlili. I też dla mnie, z mojej strony, taka prośba i takie pytanie. Jeśli to słowo Ciebie dotyka, jeżeli zdajesz sobie z tego sprawę, co tutaj się dzieje, że dzisiaj Bóg mówi do Ciebie, że jeżeli wiesz, że musisz coś zmienić, musisz zmienić nastawienie do Boga, nastawienie do życia, że masz zmienić swoją postawę, masz być wdzięczny Bogu i czerpać z Jego Bożych łask, to musisz to Bogu powiedzieć: Panie, zmień moje serce. Zmień moje serce. Chcę dzisiaj żyć Tobą. Chcę żyć Twoim słowem. Chcę szukać Twojej woli. Chcę być Twoim dzieckiem, prawdziwym dzieckiem, który wie, dokąd idzie, który wie, po co żyje, który chce być świadectwem Twojej chwały. I nie chcę iść do niewoli. Niewoli nałogów, niewoli złego myślenia, złego gadania, plotkarstwa, jakiejś głupoty, jakiegoś nieudacznictwa w tym życiu. Ja nie chcę w tym żyć. Ja chcę czerpać z Bożej łaski. Pokładów Bożej łaski, jakie są złożone w Jezusie Chrystusie, który jest za nami na 200%. I nic nas od Niego nie może odłączyć. Powstańmy do modlitwy. Jeśli ktoś chce się modlić, chce wyznać Panu problem jakiś ma, chce wyznać Panu grzech, chce wyznać Panu zły sposób myślenia o Nim, o Jego Słowie, to jest na to teraz czas. Możesz wyjść do przodu, jeśli chcesz. Możesz tam, gdzie jesteś, możesz uklęknąć. Ale niech Twoje serce woła do Pana. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.